W Polsce powstanie 9 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. To nowatorskie podejście do leczenia. Najmłodsi będą diagnozowani przez zespół psychologów. W razie potrzeby skorzystają z pomocy psychiatry, a jeśli pojawi się taka konieczność, zostaną przyjęci na leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Co to oznacza? Młoda osoba borykająca się z problemami natury psychicznej będzie przychodziła na kilkugodzinną terapię, ale nadal będzie przebywać w środowisku domowym. Jak podkreślają specjaliści, takie rozwiązanie przyspiesza procesy zdrowienia i zapewnia choremu obecność przyjaciół i rodziny. Tylko w nagłych i poważnych przypadkach dzieci i młodzież będą przyjmowane do szpitala stacjonarnie. Jedno z takich centrów powstanie wkrótce w Zielonej Górze. Jak ono będzie funkcjonować? O tym opowie dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Andrzej Żywień. Na ten temat porozmawiamy także z psychiatrą dziecięcym i zastępcą dyrektora Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Anną Malecką. A w drugiej połowie naszej audycji pojawi się alergolog Marek Paśnicki. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Na jakich zasadach będzie funkcjonowało centrum? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Żywieniem, dyrektorem Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.
Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze powstanie jako w jednym z miast, z czterech miast w Polsce. Poza Zieloną Górą będą takie centra tylko w Krakowie, Łodzi oraz Warszawie. Ośrodek będzie się mieścił w Zielonej Górze, ale będzie obejmował nie tylko Zieloną Górę, ale też powiat zielonogórski. My jako Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze robimy to we współpracy z partnerami, to znaczy Urzędem Marszałkowskim Lubuskim w Zielonej Górze oraz miastem Zielona Góra. To, co powstanie, to będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, to znaczy ona już istnieje, ale będzie udzielała świadczeń na poziomie psychologów, psychoterapeutów. My stworzymy w Zielonej Górze przy ulicy Nowej poradnię psychiatryczną dla dzieci i młodzieży oraz oddział dzienny w Zielonej Górze. Będzie też taki zespół pierwszego kontaktu, który będzie bardzo szybko reagował na sygnały od albo pacjentów samych, albo ich rodzin i będzie też odwiedzał dzieci i młodzież w ich miejscach zamieszkania, bo czasami sytuacja jest taka, że dziecko czy jakiś nastolatek jest w takim złym stanie psychicznym, że po prostu nie chce się kontaktować na zasadzie wizyty w poradni, tylko po prostu jest w domu i będzie odwiedzany. To jest bardzo ważne, bo w tej chwili psychiatria dzieci i młodzieży jest jakby zbyt mocno ukierunkowana na izolację, to znaczy na pobyt w szpitalu. Tych miejsc szpitalnych jest bardzo mało. Po prostu odchodzimy od tej izolacji szpitalnej i będzie to taki trzypoziomowy system, gdzie na początku będzie tylko psycholog, to będzie poradnia psychologiczno-pedagogiczna, później na drugim etapie, na drugim szczeblu to jest poradnia psychiatryczna, gdzie będą też psychiatrzy, psychoterapeuci, a trzeci poziom referencyjny to jest właśnie szpital, taka wysokospecjalistyczna, całodobowa opieka psychiatryczna.
Pan obserwował taką potrzebę zaistnienia takiego kompleksowego centrum w województwie lubuskim, bo jak rozmawiałam ze specjalistami, to oni wskazywali przede wszystkim na to, że tak jak pan wspomniał, jeżeli ktoś potrzebował pomocy, to najczęściej kierował swoje kroki tutaj, czyli do szpitala. Nie było tych takich innych możliwości, by pomóc dzieciakom czy młodzieży.
Łatwiej jest leczyć z punktu widzenia dziecka czy nastolatka. Taka osoba woli być leczona w swoim gdzieś tam środowisku, że nie jest izolowana od swoich przyjaciół, od swojej rodziny, tylko załóżmy na kilka godzin idzie na oddział dzienny, tam ma specjalistyczną opiekę psychiatryczną, na przykład psychoterapeutyczną, też chodzi załóżmy do szkoły, ewentualnie ma naukę indywidualną. tylko przypadki bardzo, załóżmy, osoby, które mają myśli samobójcze i zgłaszają to, czy rodzina widzi, że taka osoba jest agresywna i niebezpieczna dla siebie albo dla otoczenia, to tylko takie przypadki byłyby hospitalizowane. Też ciężkie depresje, ale rzeczywiście coś, co nie może być leczone na oddziałach dziennych i w poradniach. Zwolniłoby się wiele miejsc na oddziałach psychiatrycznych, dlatego że te lżejsze przypadki byłyby leczone na oddziałach dziennych. W województwie lubuskim nie ma żadnego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży jeszcze, dlatego dla nas jest bardzo ważne, dla nas jako dla podmiotu, który leczy, ale też przede wszystkim dla pacjentów i dla ich rodzin, ważne, że taki oddział powstanie.
Ilu pacjentów będziecie mogli przyjąć na taki oddział dzienny? Ile osób będzie mogło skorzystać chociażby z tej pomocy psychologicznej bądź psychiatrycznej?
To znaczy cały projekt przeznaczony jest na te 30 miesięcy na około 2600 osób, które byłyby w takiej czy innej formie leczone. Czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, psychiatra, czy terapeuta zajęciowy. Też jest ważne, że w tym procesie leczenia, proces leczenia obejmuje też rodziny, ponieważ często jest tak, że problem rodzi się gdzieś tam w kontekście całej rodziny i my to obserwujemy, że załóżmy przychodzi do nas pacjent do szpitala, on jest leczony, ale potem wraca w jakieś środowisko,
któremu delikatnie mówiąc nie służy,
więc ważny jest ten kontekst środowiskowy, rodzinny, że w tym procesie terapii jest też ujmowana rodzina. To jest bardzo ważne.
Na jakim etapie w tej chwili jesteśmy, jeżeli chodzi o realizację tego projektu i kiedy już pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z Państwa pomocy?
Myślę, że za około miesiąca pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z naszej pomocy. Będą takie trzy jakby ośrodki. Oddział dzienny osobno poradnia psychiatryczna, osobno poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Urząd Marszałkowski będzie odpowiedzialny za profilaktykę. Miasto Zielona Góra, czyli podmiot, który jest jakby w strukturach miasta Zielona Góra, poradnia psychologiczna-pedagogiczna będzie się zajmowała tym leczeniem na poziomie referencyjnym pierwszym, czyli psycholog, pedagog, psychoterapeuta, a my jako Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, poradnia psychiatryczna oraz oddział dzienny.
Czy te trzy punkty, o których Pan wspomniał, one się będą znajdowały w tej samej lokalizacji?
Nie. Na ulicy Drzewnej istniejąca poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ona tam dalej będzie funkcjonowała. Na ulicy Nowej będzie poradnia psychiatryczna i zespół pierwszego kontaktu, który będzie odwiedzał pacjentów w domach. W liceum na ulicy Cyrla i Metodego będzie oddział dzienny.
Ile tam będziecie mieć łóżek na miejscu? Mam na myśli oczywiście ten oddział dzienny. Ilu pacjentów
to
można
znaczy
przyjąć pacjentów, jednocześnie?
Pacjentów będziemy mieli 30.
W tym samym czasie?
Tak, w tym samym czasie, bo oni się mogą zmieniać. Po prostu jednorazowo 30 pacjentów, natomiast w zależności od potrzeb, jeżeli zakwalifikuje lekarz, że już uzna lekarz, że ten pacjent nie wymaga dalszego leczenia, tylko jakiejś takiej obserwacji co jakiś czas, to po prostu kto inny na tym oddziale się pojawi.
W jaki sposób lockdown i ten rok z koronawirusem wpłynął na psychikę, nie tylko nas dorosłych, ale przede wszystkim właśnie dzieci i młodzieży, tak jak Pan obserwuje, tych potrzeb związanych z ratowaniem psychiki w tej chwili jest więcej?
Zdecydowanie więcej, bo człowiek jest istotą społeczną i na początku było takie zadowolenie, no nie trzeba chodzić do szkoły, prawda? Natomiast potem przychodzi potrzeba kontaktu, potrzeba jakby rozmowy na tematy nie tylko zadań domowych, ale problemów. Oczywiście rodzina zawsze powinna tutaj służyć pomocą, ale są też sytuacje, kiedy chce się porozmawiać z koleżanką czy kolegą, a takiej możliwości nie ma. Oczywiście zawsze zdalnie można to zrobić, ale ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny. Poza tym sam sposób nauczania, kiedy dzieci i młodzież muszą się przystosować do jakiegoś zupełnie nowego sposobu uczenia, no też powoduje problemy. Ten odsetek uczniów, którzy mają problemy psychiczne, no wzrósł zdecydowanie. Nawet niektóre badania wskazują, że 1/3 uczniów ma jakieś tam problemy natury psychicznej. My w tej chwili mamy kolejkę na 3 miesiące, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania miejsca w szpitalu, i tak jest we wszystkich tego typu podmiotach. My jesteśmy jedynym w Polsce szpitalem, który zajmuje się wyłącznie leczeniem dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o psychiatrię, i też największym podmiotem, który leczy psychiatrycznie dzieci i młodzież, ale mimo tego no, niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich, ponieważ no, potrzeby są ogromne i mamy tutaj, czasami jest chwila spokoju, ale bywają takie dni, że mamy na przykład 5 przyjęć, było niedawno 5 przyjęć interwencyjnych, kiedy po prostu natychmiast trzeba było przyjąć dziecko ze względu czy na myśli samobójcze, czy nawet na próby samobójcze. Konsekwencje mogą być bardzo groźne. Polska niestety, jeżeli chodzi o psychiatrię i ogólną, i psychiatrię dzieci i młodzieży, ma bardzo duże zaległości. Niedawno była informacja o tym, że Polska ma najmniej psychiatrów na 100 tysięcy mieszkańców, porównując się, znaczy Niemcy mają 27 na 100 tysięcy, my mamy 9, Litwa ma 21, to mówię o psychiatrii ogólnej, a psychiatrów dzieci i młodzieży w Polsce jest około 400, to jest 400 tam bodajże 15, z tego bardzo duża część jest już w wieku emerytalnym, dlatego bardzo się cieszymy, że pozyskaliśmy tutaj rezydentów. Mamy 3 rezydentów, którzy robią specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz jedną panią doktor, która robi specjalizację w innym podmiocie, ale u nas też odbywa praktyki, więc no, kadra nam się odmładza. Mam nadzieję, że też, ponieważ u nas kształcą się studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Kolegium Medicum w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że też kolejni lekarze młodzi zainteresują się psychiatrią dzieci i młodzieży i będą u nas robić specjalizację.
Powiedział Pan, kolejka sięga 3 miesięcy. W jaki sposób byśmy mogli to zobrazować? O ilu osobach mówimy w takiej sytuacji? Ile osób czeka, żeby zostać przyjętym tutaj u Was w szpitalu?
Ja myślę, że to jest około 100 osób, które czekają na miejsce w szpitalu. Problem jest taki, że tak jak mówiłem, gdybyśmy mieli w ogóle szerzej funkcjonowały w Polsce oddziały dzienne, część tych pacjentów leczyłoby się na oddziałach dziennych. To jest dobre i dla nich, i dla szybkości umieszczania pacjentów z dużymi problemami na oddziale psychiatrycznym. Także to na pewno by było lepsze.
Tak jak Pan wspomniał, taki oddział dzienny już wkrótce powstanie w Zielonej Górze. Jeżeli ktoś nas słyszy, kto chciałby z takiej pomocy skorzystać, jak wygląda taka procedura? Czy trzeba mieć skierowanie od lekarza specjalisty, lekarza rodzinnego, czy wystarczy do Państwa zadzwonić?
To będzie funkcjonowało w ten sposób. Zadzwoni ktoś na numer telefonu zespołu pierwszego kontaktu i tam zgłasza problem, że załóżmy jest dziecko, które wymaga pomocy. Jest ta pomoc naprawdę szybko. Zespół pierwszego kontaktu udaje się do miejsca zamieszkania. Tam ocenia stan psychiczny dziecka. Jeżeli to jest stan zagrażający życiu własnemu lub otoczenia, no to jest interwencyjne przyjęcie do szpitala. Ewentualnie, jeżeli nie, to udziela się w ramach pierwszego kontaktu pomocy psychiatrycznej czy terapeutycznej i potem wyznaczona jest wizyta w poradni i ten pacjent już jest prowadzony przez lekarza w poradni u nas tutaj na ulicy Nowej.
Jaka jest wartość tego projektu? Bo to są między innymi pieniądze rządowe, ale także pieniądze unijne, jeżeli tak dobrze pamiętam.
Łącznie to jest prawie 13 milionów złotych.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W Zielonej Górze powstanie środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę z 9 instytucjami. Wśród nich jest m.in. lubuska placówka. Pieniądze na realizację tej inwestycji pochodzą z funduszy unijnych, a także rządowych. Jednym z partnerów uczestniczących w tym projekcie jest Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. A ze mną jest specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Anna Malecka. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Powstające w Zielonej Górze centrum to pewnego rodzaju nowum w województwie lubuskim, ale myślę, że z drugiej strony bardzo oczekiwane przez środowisko psychiatrów, ponieważ do tej pory, jeżeli spotykaliśmy się z problemami wśród dzieci czy młodzieży, z problemami natury psychicznej, to jedyną formą pomocy z reguły była ta forma tradycyjna, czyli leczenie szpitalne. Dziś będziemy mogli już korzystać z tych trzech poziomów referencyjności. Jak pani ocenia takie rozwiązanie?
Reforma, która jest teraz wprowadzana, jest bardzo, jak pani wspomniała, bardzo oczekiwaną reformą, tak? Bardziej kładziemy nacisk w tej chwili na leczenie środowiskowe, czyli w środowisku pacjenta, na leczenie ambulatoryjne, czyli w poradni. I jest to bardzo ważne, żeby od tego zacząć. Natomiast leczenie stacjonarne, czyli w szpitalu, powinno być w przypadkach takich trudniejszych, bardziej ostrych, gdzie jest zagrożenie życia, zdrowia pacjenta, a jednak większość leczenia powinna odbywać się w warunkach takich ambulatoryjnych i w środowisku pacjenta.
Bo tutaj przede wszystkim korzyści są bardzo dobre, przede wszystkim dla tych pacjentów, prawda, o których pani wspomniała. Szybciej dochodzą do siebie w środowisku, które znają.
Dokładnie tak. Też wiemy, że problemy dzieci i młodzieży psychiczne wynikają często ze środowiska, więc bez pracy w środowisku, bez pracy z rodziną, bez pracy ze szkołą, tak naprawdę ta poprawa będzie znikoma.
Za nami bardzo trudny rok pandemii, który odbił swoje piętno nie tylko na osobach dorosłych, ale przede wszystkim na właśnie dzieciach, na uczniach, na młodzieży, która z jednej strony przystosowała się chociażby do zdalnego nauczania, czy też kontaktu ze swoimi rówieśnikami, ale ten czas pozostawił bez wątpienia ślad na psychice najmłodszych. Z tych osób potrzebujących jest więcej.
Tak, jest bardzo dużo osób potrzebujących. Codziennie mam różne telefony z różnych stron Polski o prośbę o interwencję, o prośbę o przyjęcie pacjenta. Również z naszego rejonu jest bardzo dużo osób potrzebujących. Zgłaszają się osoby z obniżeniem nastroju, z myślami samobójczymi, nie radzące sobie w tej sytuacji. I wynikające to z pandemii, ale też wynikających z innych sytuacji rodzinnych, ale obserwujemy, że tego jest bardzo dużo w obecnym czasie.
Z czego pani doktor to wynika? Jesteśmy słabsi konstrukcyjnie jako ludzie, czy też mamy po prostu więcej bodźców? Jesteśmy multifunkcyjni wielokrotnie w tym samym czasie i po prostu nie potrafimy sobie radzić z emocjami czy też stresem?
Tak naprawdę do prawidłowego funkcjonowania dla zdrowia psychicznego jest potrzebny i czas relaksu, i czas pracy, ale czas kontaktów też z rówieśnikami, tak, dla młodzieży, kontaktu ze znajomymi. A tego ostatniego przede wszystkim zabrakło. Czyli jednak dzieci były odizolowane od siebie nawzajem, nie miały odskoczni od problemów domowych, bo jednak często te dzieci zostają z rodzicami w różnych sytuacjach, tak, z różnymi problemami, czasami też nawet z rodzicami przemocowymi, tak, i nie ma tej odskoczni w postaci szkoły, w postaci rówieśników przez kwarantannę, izolację czy nauczanie zdalne. I to też bardzo źle wpływa na zdrowie psychiczne dzieci.
Wiele osób wskazywało, że ten internet przed pandemią był taką enklawą dla młodych ludzi. Oni celowo wybierali kontakty chociażby przez komunikatory, bo to była ich przestrzeń. Tutaj okazało się, że w tej przestrzeni musiała się znaleźć zarówno przestrzeń prywatna, zawodowa, przestrzeń związana z relacjami międzyludzkimi, więc ten komputer towarzyszył nam często od wczesnych godzin porannych aż do późnego wieczora.
Praca zdalna, praca przez internet, czy kontakty rówieśnicze, czy kontakty ze znajomymi przez internet są jakby, powinny zastępować, tak, pomagać w kontaktach, ale nie być zamiast. Bo jednak mimo wszystko nigdy nic nam nie zastąpi tego takiego na żywo kontaktu, gdzie widzimy mimikę, widzimy reakcję danej osoby na kontakt, widzimy jak się zachowuje. No tego nie ma przez internet, nawet przez kamerkę. Więc one mogą w pewnym momencie pomagać, ale nie mogą zastąpić. Bo to nie jest tak naprawdę kontakt z żywym człowiekiem.
Ale zabrakło nam tej takiej części najważniejszej, czyli chociażby dotyku czy przytulenia. Myśmy też mieli jako dorośli świadomość tego przede wszystkim, spotykając przyjaciół czy znajomych, czy członków rodziny, których po prostu nie mogliśmy przytulić. Tak? To była taka prozaiczna rzecz, która była do tej pory dostępna, a nagle stała się ona takim towarem bardzo ekskluzywnym.
Dokładnie tak. Często człowiek się przywita nawet pod zwykłym podaniem ręki. Teraz też tego zabrakło. To też gdzieś tam zwiększa ten dystans między ludźmi.
Kto przede wszystkim zgłasza się teraz do Państwa z dziećmi, z młodzieżą? Z jakimi problemami borykają się najmłodsi? Tak jak Pani obserwuje, na przestrzeni roku czy ostatnich dwóch lat, czy te problemy są nieco inne, czy one są takie same jak do tej pory?
Wydaje mi się, że są takie same jak do tej pory, z tym, że tego jest więcej. Więcej jest pacjentów, którzy potrzebują pomocy, więcej jest rodzin, którzy sobie nie radzą z sytuacją, więc same problemy są podobne, tak? Są problemy z emocjami, są problemy z obniżaniem nastroju, są problemy z agresją, tak? To zawsze było, tylko wydaje mi się, że w obecnym czasie jest tego więcej.
Jeżeli słuchają nas rodzice, którzy obserwują pewne niepokojące zachowania u swoich pociech, to co przede wszystkim powinni zrobić? Gdzie pokierować swoje pierwsze kroki?
Mimo wszystko zawsze to powinien być pierwszy psycholog. Psychiatra gdzieś tam w kolejnym etapie, i myślę, że psycholog, psychoterapeuta, który będzie prowadzić dziecko, wskaże rodzicom, tak, to jest ten moment, kiedy trzeba pójść do psychiatry. Niestety psychiatra dzieci i młodzieży to jest towar, przepraszam, że tak powiem, ekskluzywny i niestety jest nas za mało. Jest nas kilkaset osób, specjalistów w całej Polsce, więc te terminy wszędzie są bardzo długie i odległe. Więc szkoda czekać w pierwszej kolejności na termin u specjalisty psychiatry dzieci i młodzieży, ponieważ to dziecko potrzebuje pomocy na już. Najczęściej tak to bywa. Więc sugeruję zawsze, żeby zacząć od pomocy takiej psychologicznej. Terapię psychologiczną można spotkać w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w prywatnych gabinetach psychologa, psychoterapeuty. W poradni zdrowia psychicznego też są realizowane świadczenia psychologa, więc tu jakby tych możliwości jest troszeczkę więcej, tak? A w międzyczasie faktycznie oczekiwać na tą wizytę u psychiatry.
A co jeżeli nasz nastolatek mówi, mamo, ale mi nic nie dolega, nigdzie nie pójdę, nigdzie się nie wybiorę. W takiej sytuacji, z takiej pierwszej porady, czy też wsparcia powinien skorzystać dorosły?
Myślę, że tak. Z takiego poradnictwa dla rodzica jak najbardziej warto skorzystać, żeby też wiedzieć, jak samemu wspierać dziecko. Na co reagować, co jest niebezpieczne i na to zwrócić uwagę.
Czy z problemami natury psychicznej wśród dzieci i młodzieży będziemy się coraz częściej w tej chwili mierzyć, bo coraz częściej mówi się nie tylko o pandemii koronawirusa. Wskazuje się na pandemię samotności, która też dotknęła nas bardzo mocno w ciągu ostatniego roku, ale wielu specjalistów wskazuje właśnie na pandemię związaną z chorobami natury psychicznej, która dopiero teraz będzie zbierała swoje żniwo.
Tak, to co ja tutaj obserwuję w Zaborze i też obserwują koleżanki po fachu i koledzy w innych szpitalach, to jest pandemia, jakbym powiedziała, zachowań samobójczych. Bardzo dużo mamy interwencji, bardzo dużo jest osób po próbach samobójczych i to jest bardzo niepokojące na ten moment. I myślę, że no, źródło przyczyny między innymi możemy się doszukiwać właśnie w tej pandemii, w tej izolacji, jeżeli chodzi o ostatni czas.
Ale także braku reakcji na przykład osób dorosłych, zbyt późnej reakcji, bądź też zainteresowania się problemami swojego dziecka?
Trudno powiedzieć, że tak, bo często te pierwsze problemy pojawiły się dosyć niedawno, 2 miesiące temu, 4 miesiące temu, więc ciężko tutaj obarczać winą rodzica, że za późno zauważył, tak? Bo na początku człowiek myśli, nie ma co robić, no to siedzi cały czas w komputerze, tak? Dopiero później zauważa, że coś się dzieje nie tak. Więc ja bym nie obarczała tutaj winą rodziców, tak? No, chyba, że to trwało kilka lat, no to można się wtedy doszukiwać. Mhm. Ale często jest tak, że te problemy się zaczynają kilka miesięcy wstecz.
Czy takie rozwiązanie, jak Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, które powstaje w województwie lubuskim, czy też w innych województwach, przynajmniej częściowo rozwiąże te problemy, z którymi Państwo się borykacie, albo też da Wam troszeczkę oddechu? Ja oczywiście myślę tutaj o tym leczeniu szpitalnym, które, jak Pani wspomniała na samym początku naszej rozmowy, jest ono dedykowane głównie tym takim najcięższym przypadkom.
Myślę, że tak. No, założenie jest takie, że zwiększy dostępność do specjalistów dla pacjenta. Założenie jest takie, że pacjent, który się zgłasza na infolinię, rejestruje się do centrum, będzie miał wizytę w ciągu 3 dni nawet, przez zespół takiego pierwszego kontaktu w domu pacjenta, gdzie będzie badanie, będzie wywiad, rozpoznanie problemu i będzie potem ustalany tak zwany indywidualny plan zdrowienia. Zespół pierwszego kontaktu ma wskazać właśnie tej rodzinie, temu pacjentowi, w którą stronę ma iść. Czy tutaj potrzeba jest ośrodka pierwszej referencyjności, gdzie mówimy o wtedy poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej, czy może potrzeba jednak ośrodka drugiej referencyjności, gdzie mamy porady lekarza psychiatry i psychoterapeuty, czy ewentualnie faktycznie trzecia referencyjność, czyli tutaj szpital.
Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Zachód była Anna Malecka. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Kłaniam się nisko, Radio Zachód.
Dziękuję również.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy powinniśmy bać się szczepień, jeżeli jesteśmy uczuleni lub w przeszłości doszło do wstrząsu anafilaktycznego? Zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziła Renata Wcisło.
Dzień dobry Państwu. Jest z nami dzisiaj doktor nauk medycznych, pan Marek Paśnicki, pediatra, alergolog z Łużyckiego Centrum Medycznego w Żarach, konsultant w dziedzinie alergologii w województwie lubuskim. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, przed szczepieniem przeciwko COVID-19 każdy z pacjentów wypełnia ankietę. Jest w niej taki punkt dotyczący wstrząsu anafilaktycznego. Jaki wstrząs anafilaktyczny ma znaczenie, jeśli chodzi o szczepienie przeciwko COVID?
Ta informacja jest bardzo ważna, dlatego że, proszę Państwa, lekarz, który bezpośrednio kwalifikuje do szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, powinien taką wiedzę posiadać. Dlaczego? Dlatego, że istnieje teoretyczna możliwość reakcji zarówno lokalnej, jak też systemowej po szczepieniu tą szczepionką. Ale proszę Państwa, nasze postępowanie jest określone przez rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i dotyczy kwalifikacji tychże osób z alergią i anafilakcją do szczepienia przeciw COVID-19. One są konkretnie sprecyzowane. Na dobrą sprawę te szczepienia nie są przeciwwskazane u pacjentów, którzy po pierwsze mają uczulenie skąpoobjawowe lub pod dobrą kontrolą, co to oznacza pacjenci z alergiami i astmą skrzelową, pyłkowicą, całorocznym alergicznym mierzytem nosa, alergiami pokarmowymi, wypryskami atopowymi, atopowym zapaleniem skóry. U tych pacjentów nie ma przeciwwskazań do szczepień ogólnie dostępnymi szczepieniami przeciw COVID-19. Te rekomendacje mówią wprost, że osobą, która konsultuje tych pacjentów z takim wywiadem atopowym, alergicznym, jest alergolog, a jego rolą na podstawie wywiadu jest określenie ryzyka, możliwości ryzyka silnej reakcji systemowej. Te szczepionki, proszę Państwa, które my stosujemy, na przykład szczepionka firmy Pfizer-BioNTech, czyli Comirnaty, one generalnie zawierają glikol polietylenowy, który może być przyczyną reakcji lokalnej, jak też reakcji systemowej, z tym, że my wiemy, że do tychże reakcji dochodzi także na podstawie dostępnej literatury poprzez aktywację układu dopełniacza. Co to oznacza, że nie jesteśmy na 100% pewni i że uczulenie na tą konkretną szczepionkę może wyzwolić taką reakcję. Alternatywą może być użycie szczepionek innych firm, na przykład Moderny, ale ona też zawiera glikol polietylenowy i trometamol. Natomiast szczepionka AstraZeneca zawiera co prawda polisorbat 80, ale jest to pochodna PEGu, czyli glikolu polietylenowego, i ona też może wyzwolić reakcję zarówno lokalną, jak systemową. Tak na dobrą sprawę, jedynym przeciwwskazaniem do szczepienia, i to trzeba mocno zaakcentować, jest przebyta silna reakcja po pierwszej dawce szczepionki przeciw SARS-CoV-2 oraz uczulenie na glikol polietylenowy, który, proszę Państwa, może występować i występuje jako makrogol w wielu produktach ogólnie dostępnych. Przede wszystkim w niektórych antybiotykach z grupy beta-laktamów, lekach przeciwzapalnych doustnie stosowanych, jak też iniekcyjnych glikokortykosteroidach, ale także, proszę Państwa, w chemii ogólnodostępnej, chemii domowej i w kosmetykach, które na co dzień używamy. Jeżeli są tacy pacjenci, w oparciu o wywiad, my, alergolodzy, zaczynamy podejrzewać, że istnieje takie ryzyko, tych pacjentów po ciężkich reakcjach nie powinniśmy kwalifikować do szczepienia przeciw SARS-CoV-2. Kolejną grupą są pacjenci, o których pani redaktor pyta, to są pacjenci z anafilaksjami i wstrząsami, w tym idiopatycznymi. Ci pacjenci, o ile nie ma potwierdzonego uczulenia, winni być szczepieni, proszę Państwa, w warunkach szpitalnych, z pełnym zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, zabezpieczeniem w adrenalinę, tlen, podwójne wkłucie żylne, zabezpieczoną płynoterapię. Jeżeli wystąpi reakcja, powinno mu się udzielić natychmiast pomocy przeciwwstrząsowej. Natomiast zarówno alergia pokarmowa, alergia na jady owadów błonkoskrzydłych, alergeny powietrzno-pochodne nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia na SARS-CoV-2. Tak mówi rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, która dotyczy kwalifikacji osób z alergią i anafilakcją do szczepienia przeciw COVID-19. Na pierwszym etapie jest to konsultacja z lekarzem rodzinnym i lekarzem punktu szczepień. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, pacjent powinien być skierowany do alergologa. Panie redaktor, o tym nie wspomniałem, ale jeżeli pacjent ma wskazania do szczepienia w warunkach szpitalnych, on generalnie powinien zostać co najmniej 2 godziny po szczepieniu do obserwacji. Jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, powinien zostać na terenie poradni co najmniej te 15-30 minut. Natomiast jeżeli to jest pacjent po przebytym wstrząsie idiopatycznym, który był szczepiony, czy też po anafilakcjach na jady, pokarmy, czy też alergeny powietrzno-pochodne, powinien zostać w obserwacji co najmniej 2 godziny na terenie szpitala. Te objawy, których się najbardziej obawiamy, to już po przyjściu do domu. Jeżeli nawet wystąpią, występują bardzo rzadko i generalnie najczęściej mamy do czynienia z reakcjami miejscowymi, typu obrzęk ręki. Natomiast te objawy, które nas bardzo niepokoją, to świąd dłoni, bóle brzucha, wymioty, duszność, poczucie lęku, świąd podeszw stóp, dłoni. To są objawy zapowiadającego się wstrząsu anafilaktycznego i dlatego po takiej szczepionce proszę pozostać w poradni w takim czasie, okresie, o jakim już wspomniałem. Także reasumując, grupą, która bezwzględnie powinna być wyłączona z programu szczepień, to są pacjenci, którzy zareagowali na pierwszą dawkę szczepionki w mechanizmie IgE zależnym i w reakcji systemowej. Oraz pacjenci, którzy mają prawdopodobnie, ale to już musi zdecydować alergolog, uczulenie na glikol propylenowy. Problem w tym, że możliwości diagnostyczne są ograniczone. My teoretycznie możemy wykonać testy ze szczepionką, ale sam test ze szczepionką też nie rozwiąże pewnych wątpliwości, ponieważ te testy wykonujemy w podobny sposób jak z innymi lekami, natomiast raz, że mechanizm tej silnej reakcji nie musi być IgE zależny, może być poprzez, jak wspomniałem, aktywację układu dopełniacza, ale może być też związany z uczuleniem na lateks czy chlorheksydynę, które mogą być w miejscu prowadzonego szczepienia w ampułkach. Więc problem jest bardziej złożony, niż nam się to wydaje. Mamy pacjentów uczonych na lateks, my o tym nie wiemy. Mhm. Tak na dobrą sprawę miliony ludzi jest zaszczepionych preparatami przeciw SARS-CoV-2, a tych reakcji silnych było kilkadziesiąt. Ja to porównuję do jazdy samochodem. Rocznie mamy masę wypadków, ginie 3000 ludzi, a nie rezygnujemy z jazdy samochodem. Gorąco namawiam do szczepienia. Jestem wielkim orędownikiem szczepień i wakcynologii. Proszę Państwa, te 100 lat szczepień pozwoliło nam po pierwsze poprawić jakość życia i wydłużyć jakość życia. Wielu z nas przeżyło dzięki temu, że tych chorób, które trawiły populację przez te ostatnie wieki, przez lata, nie mamy w Europie. Natomiast szczepienia pozwoliły zminimalizować ryzyko. Jest problem z tym wirusem, ponieważ prawdopodobnie on zostanie z nami i prawdopodobnie trzeba będzie się doszczepiać, tak jak na naszą pospolitą grypę. Natomiast przebieg tych chorób, tych epidemii jest sinusoidalny. To, że dzisiaj mamy spadek i zachorowalności, i chorobowości, i hospitalizacji pacjentów, to nie oznacza, że jesteśmy już wolni. Trochę się martwię takim bardzo radykalnym poluzowaniem, może nad interpretacją, widać to na ulicach i w różnych miejscach publicznych i myślę, że powinniśmy to wziąć pod uwagę, ponieważ to jest naturalny okres maj, czerwiec remisji chorób zakaźnych, natomiast trzeba się liczyć z tym, że może dojść jesienią do nasilenia objawów i dojść do tego, o czym w mass mediach słyszymy, czyli czwarta fala epidemii. Niemniej gorąco namawiam do szczepień. Proszę, szczepcie się. Proszę Państwa, to nie jest moda, propaganda. Proszę Państwa, to chodzi o zdrowie nasze, naszych dzieci, naszych wnuków, naszych rodziców. Naprawdę w naszej praktyce i wielu innych odeszło wielu wspaniałych ludzi. Mnie osobiście niepokoi fakt, że dziś już rozmawiamy o szczepieniu 16-17-latków, a my mamy całą rzeszę 70-60-latków niewyszczepionych. My musimy dążyć za wszelką cenę do uzyskania odporności populacyjnej, czyli te 70-85%. To dopiero nas może uspokoić, wyciszyć i obniżyć ryzyko zachorowania i hospitalizacji. Bardzo proszę, szczepmy się.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.